Teraz pora na twórcę Akademii Miłości dla singli, ksiądz Adam Pawłowski z Poznania. Ksiądz Adam Pawłowski, duszpasterz poznańskiego Przymierza Miłosierdzia, dzisiaj w trochę innej roli w Szczecinie. Ksiądz Adam jest organizatorem Akademii Miłości dla singli.
Dla par i dla małżeństw.
Dla par i dla małżeństw. A to ciekawe z kolei w kontekście małżeństw, jak rozumieć w takim razie Akademia Miłości dla singli, bo wydawałoby się, że jest to jakaś inicjatywa dla osób, które raczej poszukują drugiej połowy.
Tak, ale kiedy już znajdą, no to chcemy dalej im towarzyszyć. W sumie kolejnościowo było tak, że jako duszpasterz akademicki powstały pary w tym duszpasterstwie i była potrzeba stworzenia dla nich czegoś, jakiejś specjalnej formacji. I powstała Akademia dla Par. Ale single się dopominały, że dla nas też byśmy chcieli coś. No i powstała Akademia dla singli, później jeszcze Akademia też dla małżeństw. Dlatego też te wszystkie trzy rzeczywistości są. Każda ma swoją specyfikę, bo single bardziej są skierowane na rozwój indywidualny, które ma przygotowywać do związku. Pary, by te związki właściwie rozeznawać, kształtować, by nie było takiej luki między kursem przedmałżeńskim a duszpasterstwem na przykład akademickim, ale żeby było towarzyszenie kościoła. I później małżeństwa, które też każdy ma swoje radości i smutki, by dalej pogłębiać tą miłość, rozwijać i pięknie się kochać.
Powiedział ksiądz, że były tam głosy od osób, od singli, że brakuje czegoś dla nich. Czy to często się wiąże właśnie z tym, że często po duszpasterstwie akademickim brakuje takiej wspólnoty pomiędzy kościołem domowym a duszpasterstwem akademickim i te osoby, które wychodzą z duszpasterstw akademickich, nie bardzo mogą odnaleźć się w kościele? I czy często jest tak, że to są właśnie osoby samotne?
Różnie to bywa. Widzimy, że ten problem samotności narasta. W Polsce to jest 4 czy więcej milionów singli, więc adekwatnie do tego trzeba, jako Kościół musimy odczytać, jak przy nich towarzyszyć. No i widzimy, że te osoby nie odnajdują się już w duszpasterstwach akademickich, nie są w domowym kościele czy innych takich wspólnotach, a zarazem no, chcą żyć, spotykać się, wierzyć, imprezować, bawić, podrywać. I Akademia troszeczkę jest odpowiedzią na to. Nie jesteśmy oczywiście też po to, żeby swatać pary. Nie jesteśmy biurem matrymonialnym, bo było to trochę tak, może też jeszcze powstanie. Zobaczymy, jakie będą oczekiwania. Ale na dzisiaj bardziej jest to związane z tym, że nie łączymy w pary. Mimo, że jest szybka randka, są wspólne wyjazdy, jakieś tam inne rzeczy, ale bardziej staramy się pomóc tej osobie, by ona rozwijała się w wymiarze swojej duchowości, osobowości, relacji międzyludzkich, właściwego podejścia do pracy czy zadbania o swoją fizyczność, by rozkwitać jak kwiat i przyciągać drugą płeć. W tych środowiskach też, których jest, ponieważ często jest tak, że ludzie pracując, mieszkając, w różnych miejscach się obracając, nie dostrzegają, że na przykład jedna znajoma mówi, jej znajomy na uczelni, wykładowca, tak jak ona, od 2 lat był w niej zakochany. I dopiero pewna praca nad sobą nagle odkryła, że on jest, że on faktycznie o nią dba, że się z nią przyjaźni, że to nie tylko przyjaźń, ale coś więcej, powstało małżeństwo. Może być też tak, że ktoś jest bardzo nieśmiały, zamknięty w sobie i gdzieś trudno mu się odważyć samemu. I znamy takie osoby, które właśnie na akademii z kimś się zaprzyjaźniły, razem wspólnie gdzieś ruszyły i w konsekwencji ten rozwój do przodu nastąpił. Może być też tak, że ktoś już jest bardzo zaangażowany w pracę, kierownicze stanowiska, znajomi już pobrali śluby, dzieci i nie ma jakby nowego dopływu krwi, jeśli chodzi o znajomych, a recykling z powtórnych związków nie wchodzi w grę. Więc w tym momencie to też jest okazja i taka inspiracja, by poznać nowe osoby, by się w nowe środowiska przenieść i to jest okazja do tego.
Powiedział ksiądz, nie swatacie. I tutaj nawiązując do ogłoszenia promującego wasze warsztaty i akademię, jest takie zdanie, chcesz znaleźć żonę męża, to nie u nas. U nas staniesz się osobą, której inni będą poszukiwać. To takie bardzo ciekawe hasło przyświecające i chyba dowartościowujące drugą osobę.
Tak, to znaczy pierwsze zauważyliśmy, bo już 4. edycja w Poznaniu istnieje, teraz ruszamy tutaj w Szczecinie, to widzimy, że czasami to niewłaściwe podejście na samym początku, kiedy ktoś przychodził i z takim nastawieniem, no ja tu muszę kogoś szukać i rozgojrzał się, ach nie ma, no to idę, albo są osoby za młode, albo za stare, albo nie takie, jakbym oczekiwał, no to wypadali z tej toku formacji. I w konsekwencji nie wykorzystywali tej szansy, jaką Akademia daje. Może być też tak, że te osoby, które przychodzą, czasami myślą, ojej, ja jestem taka do niczego, jestem taki do niczego, a nagle spotykają podobnych ludzi, którzy tak samo jak oni pracują, żyją, więżą i są ludźmi okej, wspaniałymi. Jednym z takich podstawowych doświadczeń, które single mówią, to jest wow, ile tu wspaniałych ludzi. Kiedy spotyka się te 300 osób na takiej akademii, na jakichś konkretnych wykładach, konkretnych integracjach, jakichś balach, czy wyjazdach w góry, czy jakieś tam inne miejsca, to nagle oni odkrywają, że ile jest wokół siebie, wokół nas wspaniałych ludzi, którzy gdzieś są zamknięci w swoich domach, są gdzieś w swoich zawodach i nie mają okazji się spotkać. Ja to widzę czasami na kolędzie, że w jednym bloku, w jednej kamienicy spotykam osoby samotne, dziewczynę, osobę samotną, faceta i oni się nie znają, mimo że dwie klatki dalej od siebie mieszkają. I chodzi o to, żeby tak troszeczkę otworzyć oczy, rozwinąć osobowości, a w konsekwencji dać też taką płaszczyznę spotkania. Dla mnie ciekawą rzeczą jest, że mamy już pary, które się zaręczyły, czy małżeństwa. Dzisiaj rodzi się pierwsze dziecko akademii, właśnie trwa poród. Ale w tym momencie jest tak, że widzimy, że te pary, które powstają i te związki, one też powstają na bazie tego, że czasami trzeba zostawić swoje oczekiwania. Z jednej strony mieć pewien ideał, niedoskonały, bo ludzki, a nie jakiś taki, gdzie on musi być taki, 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 jeszcze się taki nie narodził. Albo ona taka czy siaka. A z drugiej strony, żeby też otworzyć się, że on może być całkowicie inny. Jedno z małżeństw, które niedawno błogosławiłem, to ona, która miała, mówiła już, jestem stara, bo mam 27 lat, bez sensu podejście, a on, który miał 37 lat, ona myślała, że już będzie sama, że już nigdy nikogo nie spotka. I miała pewien ideał. I Arek, którego spotkała ta Monika, całkowicie do tego ideału i oczekiwań nie pasował. Ale kiedy razem wspólnie posługiwali w hospicjum, angażowali się w wspólnotę Przymierza Miłosierdzia, angażowali się w jakieś inne wyjazdy, ogniska, inne rzeczy, wspierali się w różnych rozmowach i sytuacjach, nagle odkryli, że wspaniale im się ze sobą przebywa, rozmawia, komunikuje. Dzisiaj są już małżeństwem.
I zaiskrzyło.
I zaiskrzyło, właśnie.
Powiedział ksiądz o wykładach, ale również o imprezowaniu, o podrywaniu, czyli ta akademia to nie tylko takie przygotowanie teoretyczne, formacja, bo często młodzi chyba oczekują od takich wspólnot i od takich właśnie inicjatyw czegoś więcej niż adoracja Najświętszego Sakramentu, msza, ale właśnie spotkania z ludźmi, którzy być może myślą podobnie, mają podobne wartości, ale z którymi na przykład można właśnie spotkać się na dyskotece.
Tak, idziemy dwutorowo. Z jednej strony 8 spotkań co 2 tygodnie, tutaj w czwartki o 20 u Salezjanów ku Słońcu, gdzie specjaliści z różnych dziedzin, psycholog, coach, trener fitnessu, ksiądz, małżeństwa będą mówić na temat rozwoju różnych obszarów i uporządkowania w nas tego, co Pan Bóg nam dał. A potem kawiarenka, herbatka, kawka, słodkie, możliwość spotkania. Ale drugi tor to wyjazdy integracyjne, spotkania. Kiedyś policzyliśmy, ile w ciągu jednej akademii było takich spotkań, było ich przeszło 50 w ciągu pół roku. Nie tylko my to organizujemy, takie wspólne jak jakiś tam wyjazd do Czech w góry, czy na bal dla singli, czy szybką randkę, czy jakieś inne wydarzenia, ale bardzo dużą kreatywnością wykazują się sami uczestnicy. Łącznie z tym, że ktoś lubi planszówki, gramy w planszówki. Ktoś lubi tańczyć, idziemy tańczyć. Ktoś lubi wspinać się na ściance wspinaczkowej, idziemy tu. Ktoś jest kinomanem, ktoś bilarda. Mamy też takie ciekawe spotkania jakby jednej płci, że spotykają się na babskich spotykaniach same kobietki i tam rozmawiają, różne rzeczy omawiają, przeważnie panów. Ale z drugiej strony panowie, którzy rozmawiają, jak z tymi dziewczynami się uporać. Teraz ciekawe powstały spotkania podróżnicze, gdzie ludzie opowiadają, gdzie byli, gdzie warto pojechać, albo ostatnio spotkania dyskusyjne, gdzie na przykład 40 osób przyszło i dyskutowało na temat tego, czy są idealistami, czy desperatami w swojej samotności.
Widzę również, że nie wszyscy są osobami wierzącymi.
Tak, to znaczy jest tak, że jesteśmy otwarci na różne podejścia do życia. Oczywiście organizuje to ksiądz, ludzie wierzący, zaangażowani w Kościół, ale rozumiemy też, że niektóre osoby, które gdzieś poszukują Boga, poszukują wartości, sensu swojego życia, też są zaproszone. I warto, żeby jednak oczywiście na samym początku, gdy tam z kimś się spotykają, się poznają, jakby zdefiniować to, by ktoś nie czuł się oszukany czy nabrany, ale niezależnie od światopoglądu, zachęcamy do tego, żeby te osoby też przyszły, może coś ciekawego usłyszą, może się zainspirują, a może będzie to okazja, żeby też pewne rzeczy przemyśleć i Pana Boga odkryć.
To już wiemy, że są zabawy, są też wyjazdy, rozumiem, w różne miejsca Polski. A jeśli chodzi o te wykłady, tych wykładów przygotowaliście 8, bardzo różna tematyka.
Tak, to znaczy ja to tak widzę w takich 5 obszarach, jak to stworzyliśmy, czyli kwestia duchowości, osobowość, relacje, wykształcenie i praca i fizyczność. I jakby te wykłady mają dziś w tych obszarach różne sprawy dotykać. Ktoś jest bardzo uduchowiony, ale może być zaniedbany fizycznie. Ktoś dba bardzo o fizyczność, ale jest za mocno zapracowany. Ktoś inny wspaniałym jest człowiekiem, buduje relacje, ale tak naprawdę gdzieś zaniedbał duchowość czy coś innego. I chodzi o takie holistyczne, całościowe rozwijanie samego siebie. I ciekawą rzeczą jest, że osoby, które uczestniczą w Akademii, gdy pytamy ich, jakie są owoce, mówią właśnie w różnych obszarach. Na przykład ja mówiłem o Jezusie, konferencji, o wierze, a osoba mi mówi, że po tej konferencji zapisała się na prawo jazdy i w końcu zdała prawo jazdy, bo ciągle to odkładała. Albo inna osoba, mimo że nie było tematu dotyczącego diety, w tym jakiejś jednej z edycji, to napisała po tym: schudłam 30 kilo, zgłosiłam się do dietetyczki, trenera fitnessu i uporządkowałam swoją fizyczność. Ktoś inny pojednał się z ojcem, bo ze sobą nie rozmawiali i to widziała, że dziewczyna, że mocno wpływała na ich, jej podejście do mężczyzn. Więc jakby dotykając tych różnych spraw, na przykład seksualności, też wizję małżeństwa, którą ludzie mają, rozumienie męskości, kobiecości, zapracowanie czasami, które jest formą odreagowania samotności i wraca rykoszetem, generując to, że nie ma później czasu na relacje. Więc w tym momencie te wykłady, jedne bardziej będą interesować innych, inne, ale staramy się w różnych tematach dotykać i tak z edycji na edycję wsłuchiwać się też w ankietach, które robimy zawsze po Akademii, jakie są oczekiwania, czego więcej, który prelegent najlepszy i w którą stronę iść.
Czyli trochę przechodząc przez te poszczególne etapy i pracy nad duchowością, fizycznością, też osobowością, to nie tylko pomaga ewentualnie znaleźć drugą połowę, ale również uporządkować inne relacje.
Tak, tak, ponieważ no, na przykład jeśli ktoś nie wyszedł z domu, ale na przykład wybiegł z tego domu, tak w cudzysłowie, to ciężko później założyć swoją rodzinę i zbudować związek. Może być tak, że ktoś był w związku, nawet 5-7 lat, to się rozpadło i teraz trudno tej osobie zaufać. Więc w tym momencie te relacje, na przykład sztuka komunikacji, bo widzimy na przykład u singli, że nie jest problemem w cudzysłowie znaleźć osobę do związku, ale żeby ten związek był trwały, to już jest wysiłek. I na przykład jak mężczyzna przeżywa pewne rzeczy, jak kobieta, jak się komunikuje, jak przeżywa seksualność, jak świat wartości, na co mogę się zgodzić, na co nie. Nagle, kiedy te tematy dotyczące komunikacji i trwałości związków paradoksalnie są często najbardziej oczekiwane.
Kiedy mówi ksiądz o tej trwałości związków, przypomina mi się rozmowa z Jackiem Pulikowskim, zapewne znanym, bo również z Poznania, tak, który przygotowuje młodych do małżeństwa także. Mówił o tym kryzysie dzisiaj męskości, o tym, że mężczyzna tak naprawdę powinien wchodzić w rolę takiego ochroniarza rodziny, a i dopiero w takiej roli może być szczęśliwy. Tymczasem dziś mamy do czynienia z zagubieniem roli ojca i często ze strachem przed podjęciem decyzji, przed radykalnością życia. Zgadza się ksiądz z tym?
Zgadzam się. Czytałem parę książek pana Pulikowskiego, też uczestniczyłem w wykładach wielu, które on prowadził i faktycznie widać to, że często zresztą dziewczyny mówią, do końca bym się nie zgodził, bo wystarczy tylko pójść na mecz piłki nożnej, już wielu mężczyzn się spotka, ale jest tak, że nie widzą tych mężczyzn, że to są osoby, które, wiele osób są niepewne, brak takiego poczucia siły wewnętrznej, i w konsekwencji kobiety są albo dominujące, albo ich płoszące. I Akademia też, przez to, że my jako faceci się też spotykamy, widzimy, to jest okazją do tego, żeby tą męskość rozwinąć. Ja czasami żartuję i mówię do panów: panowie, gdybym ja był na waszym miejscu, widząc te dziewczyny, to bym wyrywał jak rzodkiewki. Oni się śmieją oczywiście, ale czasami jest trudno się gdzieś tam przełamać, tak? Zaprosić kogoś, uwierzyć w to, że zasługuje na taką fajną dziewczynę. Na szczęście to dorastanie do męskości łączy się też z kontaktem z facetami. I wykładowcy, inni mężczyźni, ten, tak też ten klimat, który tworzymy w Akademii, widzę, że tych facetów ośmiela, nabierają takiej pewności siebie i w konsekwencji idą za swoimi marzeniami. Nie zawsze przyjmowani przez tą drugą płeć, no bo to czasami pewne rzeczy trzeba dopowiedzieć. No ale niektóre też dziewczyny trzeba uświadomić, że no nie od razu dostaną wersję gotową, że ona musi trochę popracować nad tym, jak się on ubiera, jak pachnie, jak się zachowuje, bo przy jednej dziewczynie chłopak będzie się naturalnie zachowywał i ona będzie oburzona, a przy drugiej zachwycona. No i bądź tu mądry.
Jeden z tematów, jak uwodzić mężczyzn i podrywać kobiety. Kto będzie wykładał, kto będzie wśród prelegentów?
Wśród prelegentów będzie między innymi też pan Polikowski, o którym tutaj wspominaliśmy. Będę miał okazję też troszeczkę powiedzieć, ale będą też małżeństwa, jeszcze dopinamy poszczególne tematy, też którzy z doświadczenia będą mówić o swojej perspektywie flirtu, relacji. Na przykład ostatnio rozmawiałem z jedną parą, ja kiedyś znawałem taką zasadę, że to facet powinien pierwszy podrywać dziewczynę i wychodzić z inicjatywą. I do dzisiaj jestem temu raczej wierny. Ale są ku temu wyjątki, bo znam takie małżeństwa już, które mówią, że gdyby ona mnie nie poprosiła, żebym z nią chodził, to nigdy by on sobie nie uświadomił, że ona w ogóle jest z nim zainteresowana. Paradoksalnie on odmówił. Dopiero po paru dniach się zreflektował i zostali parą jako 17-latkowie. A teraz już są małżeństwo, małżeństwem, dwójka dzieci, domowy kościół. Więc w tym momencie ten problem z tym, jak rozmawiać, jak podrywać, tak żeby nie kreować swojego wizerunku, bo to prędzej czy później tak padnie, ale żeby samemu się tak zmieniać i tak rozumieć potrzeby drugiej osoby, by randkować, to jest duże wyzwanie, duże zadanie.
No i tutaj pojawia się też kolejny problem, etap zakochiwania. Co zrobić, aby to zakochanie dojrzało do miłości?
Tu czynników pewnie jest wiele. My zaczynamy na pewno od przedefiniowania tego, czym jest zakochanie, zdefiniowania. Zakochanie, fascynacja, zauroczenie, przyjaźń, miłość. Bo paradoksalnie dzisiaj jest dużo w tym zamieszania i czasami no, z bólem serca słyszę, jak małżeństwa mówią, że ktoś w małżeństwie, no ja już nic do niego nie czuję. Ja nic do niej nie czuję i się rozchodzą. Jakby definiowali miłość na płaszczyźnie tylko uczuć. A to jest jakaś pewna konkretna decyzja mojej osoby, mojej woli, rozpoznanie rozumu. Towarzyszą temu też większe lub mniejsze uczucia, ale konkretne skierowanie ku drugiej osobie. Inną rzeczą jest też to, żeby zobaczyć dynamikę związków, że inaczej przeżywa się je na początku, inaczej w trakcie, a inaczej gdzieś, kiedy idzie w kierunku małżeństwa, rodzicielstwa czy bycia dziadkami. I to też ostatnio, gdy mieliśmy jeden z wykładów, prelegentka mówiła o tym, że ciężko na przykład zaakceptować ludziom, że są samotni, niezależnie od tego, czy są sami, czy w związku, czy w małżeństwie. Niektórzy mają takie nierealne oczekiwanie, jak on się znajdzie, ona się znajdzie, no to będziemy jak już te dwa pomarańcza połówki i w tym momencie nie będę czuła się samotna, nie będę czuł się samotny, a nagle odkrycie i zaakceptowanie obszaru samotności w każdym stanie, czy ksiądz, czy małżonek, czy osoba samotna, nagle daje taką wolność, by nerwowo nie oczekiwać od drugiej strony, że zapełni taki egzystencjalny głód w nas, które tak naprawdę tylko Bóg może zapełnić już trochę tu na ziemi, a w pełni w niebie. I wiele jeszcze innych tutaj spraw. Tutaj też jeśli chodzi o tę dynamikę tego związku, często to jest połączone też tak harmonijne, nie tylko z poznawaniem siebie, ale i poznawaniem przyjaciół, rodziny, odnajdywanie się w różnych sytuacjach. Pamiętam, jak jedna znajoma dowiedziała się od księdza chyba Badeniego, dominikanina, gdy pytała go, jak mam poznać, który to jest ten mój ulubiony, ukochany. On podpowiedział jej, żeby wzięła go na Orlą Perć w Tatrach. I faktycznie, kiedy poszła, bo lubiła chodzić po górach i zobaczyła, jak on się tam zachowuje. Czy pójdzie z nią i w ogóle. Pierwszy chłopak nie poszedł z nią, został w schronisku, a ona poszła sama. Drugi chłopak, muzyk, ona jest psychologiem, ona bardzo chciała, więc on z nią poszedł. Przeszli tą Orlą Perć, a później dopiero po paru latach dowiedziała się, że ma lęk wysokości. I ona się pyta, no ale nie powiedziałeś mi no coś? On mówi, no widziałem, że ci zależy. No i dlatego poszedłem. Więc są fajnym małżeństwem, czwórka dzieci. I w tym momencie jest tak, że jakby widać, że ta dynamika związku, to na przykład też takie przegadanie różnych tematów. Ksiądz Szustak często o tym mówi, że są pewne tematy, które trzeba przegadać, dotyczące oczekiwań, dotyczące kontekstów, dotyczące naszej historii. I dlatego też nie tylko, żeby daną osobę poznać, ale też wektorowo zobaczyć, jak ona się zmienia w perspektywie czasu. Bo jeśli w przeciągu tego pół roku, roku czy dwóch ona zmienia się tak, w dobrym lub złym kierunku, no to teraz za 10, za 30 lat, w którą stronę się zmieni?
To małżeństwo, które powstało w wyniku wspólnej wyprawy w góry, pokazuje, że być może czasem warto zakładać jakąś maskę, bo chłopak nie przyznał się, że ma lęk wysokości i jest dzięki temu dzisiaj w małżeństwie. Gdyby od razu powiedział, to kto wie, co by z tego było.
Bardziej bym rozumiał to w kategorii przekraczania swojej strefy komfortu. To znaczy, żeby wykraczać poza swoje ramy, tak?
To ja też nie... już znane słowo. Wyjdź ze swojej strefy komfortu.
Oczywiście już czasem przez to przeinaczane, ale naprawdę ja na przykład niektórych rodzajów muzyki nie lubię, ale kiedy byłem z młodzieżą na koncercie tego rodzaju, przemogłem się i też się bawiłem do tego rodzaju muzyki. Albo, nie wiem, ktoś nie lubi, pamiętam moją znajomą, miała czterech mężów i ona polonistka, ci mężowie trzej poumierali w różnych tam chorobach, wypadkach i miała czwartego męża już po 60 pani. I ten mąż był kibicem piłkarskim, a ona, no polonistka, w ogóle nie była zainteresowana piłką nożną. I ja się pytam, jak pani teraz to znosi? A ona mówi, kompromis. On chodzi ze mną do filharmonii i do teatru, a ja chodzę z nim na mecze. Ja się nudzę tam, on się nudzi ze mną, ale w tym momencie rozumiemy to, że robimy to z miłości do drugiej osoby. I ten kompromis, który w małżeństwie, w związku jest jedną z kluczowych rzeczy, bardzo scala i rozwija.
Ale coś z tymi górami musi być, bo chyba niemal wszyscy duszpasterze akademicy zawsze studentów zabierają w góry, bo tam tak naprawdę można poznać tą drugą połowę i...
Albo na pielgrzymkę pieszą.
Albo pielgrzymka.
W ogóle takie ekstremalne doświadczenia, kiedy opadają makijaże, garda PR-u związkowego, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy czuwamy przy osobie chorej, kiedy idziemy na pielgrzymkę w góry, jest zbawienna, ponieważ wychodzi ta strefa cienia z nas i w konsekwencji widzimy daną osobę nie tylko to, co chce ona pokazać, ale i te marginesy. I wtedy dochodzimy do takiego fajnego momentu, żeby daną osobę pokochać nie tylko za coś, ale pomimo czegoś. Albo jesteśmy w stanie, jesteśmy dalej w związku, albo mówimy sobie, no nie, tego nie jestem w stanie przekroczyć. Musimy się rozstać.
Ale w ramach tego wykładu, jak uwodzić mężczyzn i podrywać kobiety, jakieś praktyczne rady?
Tak, tak, już takie wykłady były. Także na przykład taka prosta sprawa, ja pamiętam, jak była sytuacja, ktoś radził, że ciągle warto zadawać w rozmowie pytania. No i przez 2 godziny ten chłopak zadawał pytania na tej randce. Ta dziewczyna już drugi raz się z nim nie umówiła, no bo po prostu była tak zmęczona tym ciągłym przesłuchaniem, że po prostu nie zrozumiał ten chłopak, że warto zadawać pytania, ale rozmowa to często wymiana historii, że ona mówi historię, ty mówisz historię i warto, żeby to nie było w jednym temacie na przykład, bo czasami ktoś rozmawia tylko o wakacjach przez 2 godziny. No jest to ciekawe, ale fajnie było, gdyby rozmawiamy o wakacjach, później rozmawiamy o polityce, później rozmawiamy o sporcie, później o pracy, o historiach, różnych rzeczach i to dynamicznie się zmienia. Ja wiem, że czasami dziewczyny mówią, on musi być wyższy. I na przykład czasami warto też zobaczyć, żeby nie koncentrować się na rzeczach tylko zewnętrznych, tak? On musi być taki, ona musi być taka, żeby zobaczyć, jaki ten człowiek jest i poznać go tak dogłębnie, całościowo. Czasami bywa tak, że dziewczyny właśnie oczekują, żeby on był szarmancki i taki dżentelmen, tu przepuścił, tu przesunął krzesło. No i jak on nie jest, to one go od razu skreślają. No to ja mówię, no kurczę, no facet może być fajny, wierny, szczery, wierzący, a z byle czego od razu go przekreślasz. Idź z nim na 2-3 randki, niekoniecznie definiuj to jako związek, ale poznaj go. Ja często słyszę na przykład, że na tej pierwszej randce ludzie się bardzo denerwują. No i przez to są nienaturalni, spięci, przygotowani, pocący się. Tematy jakby wyuczone na blachę, które mają poruszyć. A później, kiedy to trochę tak człowiek czuje się akceptowany, przyjęty, nagle ta rozmowa o wiele łatwiej płynie na następnej czy następnej randce. Ostatnio słyszałem takie zdanie o jakimś małżeństwie. Ktoś opowiadał. Ktoś kogoś tam zeswatał. Umówili ich na randkę. No z braku laku, no ta dziewczyna i ten chłopak poszli. Ona potem mówi, więcej razy na niego z nim nie pójdę na randkę, no beznadziejny. A ta przyjaciółka mówi, idź chociaż jeszcze na drugą, no zobaczysz, drugą, trzecią, no może to nie do końca tak jest. No dobra, wierciła dziurę w brzuchu, poszła. No, po drugiej randce mówi, wiesz, nie, ja się chyba upewniłam, że to nie to. A ona mówi, idź na trzecią randkę, naprawdę, zobacz. Po trzeciej randce, jak? No, umówiliśmy się jeszcze. Nie, nagle okazuje się, że ta dynamika związku, pewnych takich oczekiwań, to spokojnie można pewne rzeczy przepracować. Ostatnio jedno małżeństwo mówiło na przykład świadectwo o tym, że ona, jej nie podobało się styl, jak się on ubiera. On myślał, że się dobrze ubiera, ale o jej się to nie podobało. No i kiedyś już, kiedy byli w związku, ona tak delikatnie, bo nie wiedziała kiedy, jak to powiedzieć, no zasugerowała zmianę stylu ubierania. A on mówi, dobrze, że mi to mówisz, bo ja się staram tobie przypodobać. A dla mnie, czy taki strój, czy taki, to za dużej nie ma różnicy. No i poszli wspólnie na zakupy, wymieniła mu całą jeszcze garderobę. Nie były to jakieś drogie rzeczy, ale takie, jakie jej się podobają, jeśli chodzi o spodnie, jeśli chodzi o paski, jeśli chodzi o koszulę, marynarkę. I on mówi, dla mnie tam za dużej różnicy nie było. A że ona się cieszyła, no to ja też się cieszę.
Z tego, co ksiądz opowiada, z tych różnych historii, wyłania się też taka teza, że to nie zawsze musi od razu zaiskrzyć, a czasami też słyszałem o takiej teorii pocierania kamieni, że muszą się dwie osoby spotkać i trochę bliżej poznać, żeby coś zaiskrzyło.
To taki syndrom sztokholmski, tak? Zamknąć w windzie i wtedy się zakochają albo pojadą na wspólny wyjazd. Ale jest tak, że no tutaj jesteśmy skażeni i romantycznymi komediami, i pornografią. Czasami dziewczyny mają takie oczekiwania, jak w romantycznej komedii, że, tak upraszczam oczywiście, że spotkają tego jednego, motyle w brzuchu, nie mogą w ogóle zasnąć, po prostu wow, on, tylko on i nic więcej. Faceci za to w drugą stronę, ta pornografia, to w tym momencie ona musi mieć takie wymiary, tak wyglądać, tak chodzić, tak zachowywać, no bo inaczej w ogóle nie będę z nią się spotykać. I kiedy takie przerysowane podejście nagle troszeczkę się uspokajają, i zaczynamy ze sobą rozmawiać, widzieć się i faktycznie to pocieranie kamieni to jest dobre sformułowanie, to nagle odkrywamy, że obok jest nas genialny człowiek i zastanawiamy się tylko z czasem, czy to będzie przyjaźń, czy to będzie kochanie, czy będzie wzajemność.
Ksiądz mówi też, że są małżeństwa, już pierwsze dziecko w drodze, a może już na tym świecie. No to właśnie, czy też zastanawiacie się nad tym, ile po stworzeniu takiej relacji, związku, ile powinno trwać to wspólne chodzenie, narzeczeństwo, bo też, jeśli już mówiliśmy tutaj o ojcu Adamie Szustaku, on powiedział, że maksymalnie 3 lata.
Ja nie warunkuję tego cezurą czasową, ale bardziej tym trzeba uwzględnić parę zmiennych. Pierwsze, wiek danych osób, ich dojrzałość do związku początkową, później dynamikę tego, jak ten związek się rozwija, konteksty finansowe i społeczne, bo czasami to jest matka chorująca i tam się ktoś opiekuje, a może ktoś właśnie skończył studia i już jest gotowy, chętnie by wyfrunął z gniazda. Też jest kwestia przegadania pewnych tematów, które są do zrobienia. No co innego jest, kiedy ktoś na przykład był molestowany seksualnie i musi przepracować, zrobić terapię, by wejść w związek, a co innego, kiedy ktoś pochodzi z dobrej rodziny i wszystko jest okej. Więc jakby ja osobiście nie jestem zwolennikiem jakichś cezur czasowych, chociaż jestem zwolennikiem tego, żeby się zbytnie spieszyć. Ponieważ jednym z takich walorów związku jest to, że trzeba przejść z tej fazy zauroczenia, zakochania, fascynacji do płaszczyzny miłości. Z kochania kogoś za coś, bardzo emocjonalnie, w płaszczyznę kochania kogoś pomimo czegoś, właśnie z poznaniem takim już troszeczkę racjonalnym i wolitywnym. Ale znowu są wyjątki, bo niektórzy mówią, że gdyby nie te emocje, to byśmy nigdy dzisiaj małżeństwem nie byli. A później już poszło jakoś tam z górki. Więc co innego, kiedy para ma po 18, 25, a co innego 30, 40 czy 50 lat, czy 70, jak ostatnio błogosławiliśmy związek małżeński, u siebie w parafii. Także w tym momencie bardziej patrzymy tak na dynamikę tego związku, dojrzałość, rozwój i taką, jak z czasami z dziećmi, które muszą iść do szkoły podstawowej, dojrzałość szkolną, tak tutaj taką dojrzałość do małżeństwa. Bo czas jasno powiedzieć, że jak pary nie przepracują pewne rzeczy przed ślubem, to będą musiały to przepracować po ślubie. Tylko czasami już się nie chce pracować po ślubie. Albo to zaczyna przerastać, bo przychodzi jakiś kryzys, umiera rodzic, rodzi się dziecko, musimy się przeprowadzić, zdecydować o kredycie. I wtedy, jeśli związek jest kruchy, to w tych takich przepięciach, które przychodzą w małżeństwie, czasami może nie wytrzymać. A jeśli pewne rzeczy się dobrze, te fundamenty tego domu poustawia, jest większe prawdopodobieństwo, że wejdzie się w związek trwalszy. Pamiętam, byłem zdumiony, jak pani psycholog Bogna Białecka, podając badania i publikacje amerykańskie w swojej książce o przygotowaniu do związku, mówiła, że małżeństwa, które w Stanach Zjednoczonych są poprzedzone konkubinatem, mieszkaniem wspólnym przed ślubem, w 69% się rozpadają. A małżeństwa w tych samych Stanach, które zachowały czystość przedmałżeńską, nie współżyły ze sobą, nie mieszkały, rozpadają się w tych samych Stanach w 0,03%. I później analizowano, jak budują się relacje społeczne, opanowanie, integracja seksualności z osobowością, kwestia wiary, podejmowania kryzysów, zazdrości, różnych obszarów. I nagle okazało się, że właściwe ustawienie pewnych rzeczy daje o wiele większe szanse na trwałość tych związków. Dzisiaj na przykład obserwuje się pewien wysyp tej sytuacji, tych konkubinatów. No i już zaczynamy zbierać tego duże bardzo żniwo, bo w Poznaniu jest tak, że jest około 40% rozwodów, ale dziś około 70-80% rozpadu konkubinatów, albo przed, albo po później jakiejś formalizacji związku. I w tym momencie widzimy, że jest konkretne zjawisko, na które trzeba też odpowiedzieć i chronić przed tragediami, które później dotykają ludzi.
Powiedział ksiądz o tych 300 uczestnikach w Poznaniu Akademia Miłości dla Singli. To w przypadku czwartej edycji, tak?
Tak.
A w Szczecinie ruszacie 12 października i to na dwóch formach, stacjonarnej i online.
Tak. Zapisują się jeszcze osoby do 12 października. Można będzie jeszcze, bo przemykamy na to oko, do końca października jeszcze dołączyć. Tak samo jak w Poznaniu. Zaczynaliśmy, było 200, teraz jest 330. A można jeszcze dołączyć do końca października, także jeśli ktoś by się chciał zdecydować, zapraszamy. Wersje są dwie. Stacjonarnie przychodzimy ku słońcu, Salezjanie, 20, wykład, warsztaty bardziej, godzinka, praca w grupach, ewentualnie kawiarenka. Ale można też obserwować całą sprawę, niezależnie czy jest się w Polsce, czy za granicą, wykład w wersji online, w internecie, przez YouTube. Albo odsłuchać sobie w dogodnym dla siebie czasie, później link będzie przysłany w mailu kontaktowym.
Gościem audycji katolickiej był ksiądz Adam Pawłowski, duszpasterz Poznańskiego Przymierza Miłosierdzia i organizator całej Akademii, również tu w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże mógł zapłać. A cała rozmowa z księdzem Adamem na radioszczecin.pl/religia. Teraz czas na spotkania integracyjne przy grach planszowych. Kolejne warsztaty odbędą się za 2 tygodnie. Zapisy wciąż trwają. W Akademii Miłości dla Singli mogą uczestniczyć osoby w wieku 25-45 lat. Szczegóły można znaleźć na naszej stronie radioszczecin.pl/religia. Za tydzień w naszej audycji relacja zakończenia obchodów stulecia objawień fatimskich i 60-lecia Pallotynów w Szczecinie. Te dwa wydarzenia miały miejsce w piątek, ale dziś w audycji niestety już nie zmieścimy relacji z tych wydarzeń, dlatego już teraz zapraszam na audycję za tydzień, a także na naszą stronę internetową, gdzie już teraz można oglądać zdjęcia i relacje z Osiedla Słonecznego, a także z kościoła świętego Jana Ewangelisty w Szczecinie. I jeszcze jedno zaproszenie na koniec naszej audycji. Od jutra do środy szczecińscy dominikanie, a konkretnie duszpasterstwo akademickie, zaprasza na rekolekcje akademickie na dobry początek, a poprowadzi je, uwaga, uwaga, ojciec Adam Szustak, dominikanin znany z wielu rekolekcji i z wielu ewangelizacji w internecie. Tym razem będzie można zobaczyć go bezpośrednio w kościele dominikanów na placu Ofiar Katynia 1. O 19:00 msza święta z kazaniem, a zaraz po niej konferencja. Tak ma wyglądać każdy dzień od poniedziałku do środy. Zapraszamy do dominikanów. Więcej szczegółów na radioszczecin.pl/religia w dziale zapowiedzi wydarzeń. Tam również o innych wydarzeniach, które będą miały miejsce w kościele na Pomorzu Zachodnim. Zapraszam również do głosowania na chrześcijańską listę przebojów. No i do słuchania nas o stałej porze już za tydzień. Do usłyszenia, mówi Piotr Kołodziejski.